Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę. Jest już grudzień.
Łup, łup.
Powinnyśmy zacząć ten odcinek od puszczenia Mariah Carey, ale nie wiem, czy możemy.
Ten odcinek wyjdzie już po i moich, i twoich urodzinach.
Tak, więc dzisiaj w podcaście świętujemy urodziny grudniowe.
Możecie nam składać życzenia, ale nie czujcie się zmuszeni.
Sezon strzelców, więc pozdrawiamy wszystkich i wszystkie te znaki. Nie wiem, jak to się odmienia. Strzelczynie.
I kolejny rok z wami w zasadzie, można powiedzieć. Ja wiem, że rocznicę podcastu mamy kiedy indziej, ale jakoś te urodziny zawsze tak zmuszają do refleksji, mam wrażenie. Dalej czuję się na 23 lata, nie 33, ale...
Oczywiście, ja też. Ale w ogóle 33 to jest taka beznadziejna liczba, strasznie mi się ona nie podoba, jakby bez urazy, no ale nie wiem, kogo mogłabym tym obrazić. Ja wiem, że wiek to jest tylko jakaś tam liczba i w ogóle mnie to nie obchodzi za bardzo, ale 33 w ogóle takie to są najbardziej antyklimaksowe chyba urodziny w życiu.
No tak, ja muszę powiedzieć, że najbardziej traumatyczne, już pewnie kiedyś o tym mówiłam, były dla mnie urodziny 27. 30 też miałam jakiś tam emocjonalny moment, ale teraz już nie wzrusza mnie to specjalnie.
Mi się wydaje, że ja następne jakieś wzruszenie będę miała... Może jak skończę 35, to już będzie takie okej.
To już jest ta druga połowa.
Co się dzieje? No i potem wiadomo, 40. Ale te 30 kilka to jest takie... Więc w sumie nie ma co się tutaj rozwodzić nad tym.
Dokładnie. Ja mogę powiedzieć, że dostałam dzisiaj od Karoliny wspaniały prezent, bo moje urodziny są jutro. Nagrywamy w czwartek. Dostałam wspaniały prezent, ponieważ dostałam rzeczy do kąpieli, co uwielbiam. Więc może też macie kogoś w swoim życiu, kto lubi wannę i spędzać w niej czas, to Karolina miała dobry pomysł. Także dziękuję publicznie.
Proszę, proszę bardzo. No właśnie, no jak też możecie zauważyć, nagrywamy ten odcinek wyjątkowo wcześnie, no bo prawie że tydzień wcześniej. Ale to właśnie dlatego, że wyobraźcie sobie, że Karolina nie chciała spędzać swoich urodzin na nagrywaniu podcastu jutro.
Taka jestem straszna.
Dziwne.
To znaczy, największym chyba problemem, jeśli chodzi o ten weekend, bo z jednej strony mam fajnie, mam urodziny w piątek, ale krzywiłam się na nagrywanie w piątek, bo jak już wiecie, już chyba wspominałam, postanowiłam wrócić do szkoły, tak to dumnie brzmi, tak naprawdę jest to roczna podyplomówka, więc niby nic wielkiego. Dla mnie jest to dosyć duża zmiana, muszę powiedzieć, więc mam weekend zajęcia i chciałam mieć chociaż jeden dzień wolny.
No właśnie, a w weekend ja również jestem zajęta, bo ten czas jest bardzo urodzinowy, więc ja będę świętować urodziny mojej mamy w weekend. Mhm. A po weekendzie są moje urodziny, więc wiadomo, też będę je świętować, więc po prostu grafik grudniowy jest bardzo napięty.
No tak, czyli u ciebie w domu jest podobnie jak u mnie, bo akurat moja mama czy moi dziadkowie mają urodziny troszkę dalej ode mnie, ale w domu z moim narzeczonym mamy tak, najpierw jego urodziny, potem moje urodziny, potem jego imieniny, a potem święta. Mhm. Więc jest to bardzo drogi okres, muszę powiedzieć.
No tak, dla mojej babci to jest właśnie, zawsze mówię, że to jest dla niej najgorszy okres, bo mamy urodziny tak, że najpierw ma moja kuzynka, potem 5 dni później moja mama, potem 5 dni, czy ileś tam dni później ja. I jeszcze ten Mikołaj i moja babcia, Boże, tyle prezentów muszę kupować dla wszystkich.
No właśnie, teraz jeszcze mi przypomniałaś, że moja malutka kuzynka kończy 17 lat w tym roku. O nie, dobra, nie będę o tym myśleć. To pozwól, że ja zadam Ci pytanie, czy masz nam coś do opowiedzenia w tym tygodniu, bo ja nie mogę poszczycić się jakimś specjalnie bogatym repertuarem.
Nie powiem, żebym w tym tygodniu miała jakoś strasznie dużo rekomendacji, bo no też byłam dosyć zajęta, ale mam jeszcze coś w zapasie. No nie sądziłam, że kiedykolwiek będę mówić o tym serialu Netflixowym, ale wyobraźcie sobie, że zaczęłam oglądać serial Virgin River. No jest to dosyć duży cringe, ale... Wiem też, że ten serial ma bardzo dużo fanów, bo jednak na Netflixie on wciąż trwa. Nawet dzisiaj dostałam maila od Netflix z powiadomieniem, że nowe odcinki Virgin River czekają na ciebie, coś tam, bo oni cały czas wypuszczają nowe odcinki, nie?
Naprawdę? To ile ma sezonów?
Już chyba w tym momencie ma 5 sezonów.
O, wow. Ja byłam pewna, że to jest taki, nie wiem, jakiś dwusezonowy serial czy coś.
Nie, nie, właśnie nie. O, będzie rocznica. Pierwszy odcinek 6 grudnia 2019 roku. No, więc jeżeli jeszcze nie wiecie, co to jest za serial, to jest to taki serial właśnie w stylu takim małomiasteczkowym, że przyjeżdża sobie pani z Kalifornii do małego miasteczka na prowincji, ponieważ ucieka przed pewnymi tam sprawami i zostaje zatrudniona w tym małym miasteczku jako pielęgniarka, taka jakby pomoc lekarza, bo wiadomo, że w takich małych amerykańskich miejscowościach, które znam tylko i wyłącznie z telewizji, więc się wypowiem, zawsze tam jest taka praktyka lekarska. Wiesz, co mi to przypomina? Trochę ten serial Heart of Dixie.
No właśnie, dokładnie sprawdzałam, jak on się nazywa, bo widziałam porównania Virgin River do tego serialu, a ja jestem ogromną fanką Heart of Dixie. Uważam, że to jest świetny serial na handrę i tak dalej.
No właśnie, ale jednak Heart of Dixie było takie trochę inne, no bo jednak ta główna bohaterka była taka bardziej... jakaś taka bardziej szalona i nie miała tyle traum z przeszłości niż główna bohaterka Virgin River. I ja się domyślam, dlaczego ten serial jest tak popularny w Ameryce, bo on jest taki no mocno amerykański. Że wszyscy kolesie tam są weteranami. Dosłownie.
Dobra, czy po zakończonej karierze w wojsku wszyscy zostali drwalami albo jakimiś mechanikami czy coś w ten deseń?
No, ten główny bohater, który tam jest, on jest weteranem i wrócił oczywiście tam, wiesz, z PTSD i otworzył bar.
A, okej. Okay. No przecież to jest kolejna opcja, no tak.
A wszyscy jego koledzy również są weteranami i razem z nim służyli. No i tam właśnie albo pracują u niego w barze, albo zajmują się jakimiś nielegalnymi biznesami, które tam też są.
O, to aż tak, okej.
Okay. No ale tam jest dużo takich właśnie bardzo mocno amerykańskich takich wątków, że wydaje mi się, że to jest taki serial w stylu, że jest bardzo nielewicowy, że co chodzi.
Rozumiem.
Więc tak trochę jak ja to oglądam, tak myślę, okej, okay, no wiadomo, no tam ta główna bohaterka, ona zawsze się stara tak, żeby wszystko było poprawnie, żeby coś, ale tam nikt, wiesz, no nie walczy o swoje tam jakieś przekonania, nie, to nie jest ten klimat. Więc to jest taki serial właśnie, że można by go sobie było obejrzeć tam, nie wiem, z mamą, z babcią przy obiadku i raczej nikt by się nie oburzył na żaden wątek. Ale leci sobie w tle, odkąd byłam chora, co już wiecie z któregoś tam odcinka podcastu, to zdążyłam dojść do, zaraz powiem, żeby nie było kłamstwa, chociaż sama trochę się wstydzę powiedzieć, dokąd doszłam. Jestem na 3. sezonie, 10. odcinku.
Okej.
Tak więc, jak widzicie, nie marnuję czasu.
No dobra, ale to jest jeden z tych takich seriali, który naprawdę leci w tle, prawda?
Tak, bo jak za bardzo się skupiam na tym, co tam się dzieje, to jednak mam za duży cringe.
Mm-hmm. No właśnie, ciekawa jestem, jak ja bym teraz zareagowała, jakbym zaczęła oglądać Heart of Dixie na nowo. To po polsku się chyba nazywa po prostu Dr. Heart, czy coś takiego? Niestety nie jest to dostępne nigdzie w Polsce aktualnie, na żadnej platformie. A szkoda, bo w sumie bym sprawdziła, jak się zestarzał ten serial, pewnie kiepsko.
Może trzeba sprawdzić na VPN.
Może, tak. O, to jest bardzo dobry pomysł, ale... będę miała na uwadze Virgin River, jak się rozchoruję kiedyś, bo brzmi dobrze. No ja ostatnio, jak więcej troszkę pracowałam na komputerze niż zwykle ze względu na moją podyplomówkę i zajmowałam się narzędziami, które pewnie większość z Was dobrze zna, dla mnie są nowością, to w tle leciało mi Top Model.
Mm.
I no, co mogę powiedzieć, jest to całkiem dobra rozrywka. Ten sezon się już skończył. I wygrał zresztą mój faworyt. Domyślam się, że to był faworyt wszystkich. I ten chłopak nazywa się Dominik Szymański, oczywiście. Gratuluję mu.
Ja też gratuluję.
No właśnie.
Ale nie znam go.
Nie, no bardzo fajny chłopak. Świetnie sobie radził przez cały sezon. Widać, że się starał. Myślę, że po prostu na to najzwyczajniej w świecie zasłużył.
Okej. Okay.
No i doskonale wygląda na zdjęciach. No zresztą mogę Ci zaraz pokazać, zobacz.
Ale Karolina, zapomniałaś o wielkim wydarzeniu, jakie ostatnio miało miejsce, Byłyśmy na imprezie.
A no tak, my babcie 33-letnie.
Wyszłyśmy, to było w piątek jakiś, tak? Tak,
w zeszłym tygodniu.
Tydzień temu w piątek wyszłyśmy na miasto do wrocławskiego klubu. To znaczy, dobra, klub to jest za dużo powiedziane, bo to jest taki bardziej niszowy klub, czyli wygląda mało imponująco. Potem jak przyszłam do domu, bo ja wrzucałam jakieś tam relacje na Instagram, to mój chłopak mi powiedział: ej, ale to wygląda jakbyś ty była w jakiejś piwnicy u kogoś.
Ktoś włączył czerwone światło i puścił muzykę. Dokładnie tak to wygląda.
A ja mówię do niego: ej, nie znasz się, w takie miejsca chodzi młodzież, ponieważ byłyśmy tam i mam wrażenie, że byłyśmy najstarsze.
Byłyśmy, a co ciekawe, to była taka impreza, mam wrażenie, że wiele z muzyki, którą puszczano, była popularna dawno temu dosyć, więc...
No tak, dlatego tam poszliśmy.
Dokładnie.
Ale okazuje się, że... Nie, no dobra, żartujemy sobie, żeby nie było, że ktoś to potem weźmie na serio, że robimy z siebie takie stare panie. Ale no, ja zbyt często tak na miasto wieczorem w weekend nie wychodzę. No i to było ciekawe doświadczenie, bo... Zapomniałam, jak to jest.
Mhm. To znaczy, ja też nie mogę powiedzieć, że biegam po klubach, wręcz przeciwnie. Jak wychodzę wieczorami, to raczej gdzieś usiąść, porozmawiać, bez ekscesów jakichś większych. I też, no, jedna rzecz się zmieniła faktycznie z wiekiem, to mogę przyznać. I nie dlatego, że uważam, że faktycznie jestem taka stara, bo wręcz przeciwnie, uważam, że jestem nadal bardzo młoda. Ale no zdecydowanie wolę się spotykać w domu od jakiegoś czasu. Ale nie powiem, to wyjście było bardzo miłą odmianą.
No ale dla mnie najlepsze było to, że... Staram się to powiedzieć bez cringe'u, poczekajcie. Uh-huh. Najlepsze dla mnie było to, że można było sobie potańczyć do muzyki.
No tak.
Bo nie wiem, czy ci się chwaliłam tym, że potem sprawdziłam na zegarku, że w przeciągu tego tam czasu, kiedy byłyśmy na cudzysłów parkiecie, to ja chyba miałam 4000 kroków, czy coś takiego.
Widzicie już, po co Karolina chodzi tańczyć?
No, żeby robić kroki.
Dokładnie.
Także fajnie, trzeba to powtórzyć.
Tak, zgadzam się, zdecydowanie. No to może jeszcze gdzieś z okazji urodzin pójdziemy.
Okej, ale ja po tamtym wyjściu muszę miesiąc odpocząć.
Dobra, to w lutym 2024.
Już wtedy mamy plany.
A faktycznie.
Także sorry.
No dobra.
Jestem fully booked.
No dobra, dobra. To może lato w przyszłym roku.
No okej.
Okay. Okej. Okay.
Ale żeby nie było, że tylko imprezuję, to muszę się pochwalić, bo ostatnio udało mi się przeczytać bardzo dobrą książkę, którą mogę wszystkim serdecznie polecić. Co prawda... Jest to książka, którą już mogliście gdzieś tam widzieć, więc no nie odkryłam jej, no bo właśnie atakowała w internecie.
Właśnie pytałam się Karoliny przed nagrywaniem, bo widziałam na Instagramie, jak wrzucałaś, i rozpoznałam okładkę z BookToka.
Książka nazywa się Nasze winy, napisana przez Louise Kennedy i ona wyszła w zeszłym roku, więc nie jest aż taka stara. Akcja dzieje się w północnej Irlandii w 75 roku. I to jest bardzo taki konkretny czas w tamtym miejscu. To się dzieje pod Belfastem właściwie. I te takie właśnie tematy konfliktu irlandzkiego nie sądzę, żeby były omawiane u nas w szkołach, no nie?
No na pewno nie w detalach.
No. Więc zawsze jak ten temat gdzieś się pojawia, właśnie głównie w filmach czy w serialach, no to ja sobie muszę dużo doczytać. I tutaj właśnie w tej książce to tło historyczne i te wszystkie wydarzenia, które się tam dzieją, są bardzo... No właściwie są na pierwszym planie, powiedzmy. Więc w pewnym sensie jest to taka książka, powieść historyczna, można by powiedzieć. Ale wszyscy, myślę, są wciągnięci, bo jest tam też głównym tematem romans, który nie powinien się wydarzyć, więc jakiś tam, wiesz, romans zakazany. Miłość jest uwikłana w ten konflikt religijno-polityczny, nie? Więc no bardzo dobrze się to czyta, a też z drugiej strony czuję, że dużo się dowiedziałam w sumie na temat Irlandii Północnej tamtych lat, więc też czuję się trochę mądrzejsza. No nie jest to taka łatwa lektura, ale też bez przesady, no nie jest jakaś taka strasznie wymagająca. Może być taka trudna właśnie emocjonalnie, no bo tam co chwila coś przykrego się dzieje. ale bardzo mi się podobała. I teraz właśnie muszę sobie obejrzeć film pod tytułem Belfast, bo nigdy go nie widziałam, a to jest ten taki film, który kilka lat temu był oscarowy, nie? I jest dostępny na którymś tam streamingu, więc muszę koniecznie obejrzeć, póki jestem właśnie w tym klimacie irlandzkim.
No właśnie, dlatego się tak zapowietrzyłam, jak mówiłaś, bo chciałam się ciebie zapytać, czy nie było jakiegoś filmu, coś z Belfastem ostatnio?
A, no tak, tak, tak.
Brzmi wspaniale. Widziałam już polecenia tego na BookToku, tak jak mówiłam, zanim skasowałam TikToka. W każdym razie twoje polecenie oczywiście cenię bardziej. Niż tak, to więc dopiszę do listy.
No ja teraz czuję, że właśnie grudzień, już taki czas powolniejszy, w każdej pracy już ludzie mówią o tym, że zaraz urlop świąteczny i tak dalej, więc mam zamiar wrócić do czytania, żeby może trochę mój Goodreads Challenge nadgonić, ale no nie ma co się oszukiwać, nie uda mi się w tym roku osiągnąć mojego celu. Bardzo mi przykro.
Jak dla mnie ostatnie tygodnie to jest po prostu dramat. Jeżeli chodzi o oglądanie, czytanie, no ja mam nadzieję, że grudzień to odmieni. Ale na całe szczęście miałam czas znaleźć i przygotować dla Was historię, więc myślę, że...
Coś za coś.
Dokładnie.
Ale już zbliżamy się do podsumowań rocznych i znowu jest ten wspaniały czas, kiedy Spotify wypuszcza swoje podsumowania i po prostu utonęłyśmy tych oznaczeniach na Instagramie. To jest takie super. Więc tutaj oficjalnie z tego miejsca z Karoliną
dziękujemy.
Chylimy się. Dziękujemy bardzo, że nas słuchacie i że wrzucacie nas na Instagramie, a nawet wysyłacie wiadomości na innych platformach, bo w związku z tym podsumowaniem dostałyśmy też e-maile i wiadomości na Facebooku. Widzę, że wszystkich to tak bardzo jakoś tak mobilizuje, bo zresztą Spotify bardzo miło to zrobił w tym roku, że jest nawet przygotowane taka grafika podzięku i tam twórcy, no nie? Więc jakby wszyscy czują się w obowiązku nam podziękować, więc my również dziękujemy.
Bardzo Wam dziękujemy, tak, bo czasem chyba zapominamy, że jednak ktoś nas słucha.
A Ty jakie masz swoje Spotify?
Ja jeszcze na to nie patrzyłam. Wrapped. Mi się to w ogóle nie pokazuje.
Jak to Ci się nie pokazuje?
No.
Pewnie musisz zaktualizować aplikację.
Zawsze mamy na ten temat rozmowy. Ja nigdy nie robię żadnych aktualizacji. Nienawidzę tego robić i Karolina zawsze się ze mnie śmieje. Ostatnio jak byłyśmy na wyjeździe w Warszawie, to ja też miałam jakiś problem z aparatem i cały czas prześwietlało filmiki, wyglądały strasznie, więc no wszystko to, co ja nagrałam, było do kubła na śmieci w zasadzie. I Karolina do mnie potem mówi, że a czy ty masz zaktualizowane wszystko? Ja mówię, nie. No i jak to zrobiłam, to wróciło do normy. Więc tak, nie mam zrobionej aktualizacji Spotify, przepraszam.
Masakra. Myślałam, że porównamy, kto ile muzyki słucha, ale widzicie, nie doczekamy się.
Nie, ja w ostatnim czasie sporo podcastów słucham, wiesz? Więcej niż muzyki.
No to ciekawe, mówiąc. Jakie byś miała podsumowanie podcastowe.
Ja powiem następnym razem, obiecuję.
Tak, Zapomnijcie.
No dobra, kiedyś tam powiem.
No i jak już tak zebrało się nam na podziękowania.
Tak, no właśnie, z racji tego, że kolejny rok mija, to...
Za pasem.
Dokładnie, chciałam uniknąć powiedzenia tego. To chciałyśmy też bardzo, bardzo podziękować naszym patronom i patronkom za wsparcie, za udzielanie się na naszym Discordzie i za wspólne oglądanie reality show Netflixowych, głównie Love is Blind, nie ma się co oszukiwać. Myślę, że to są takie highlighty podcastowe moje z tego roku.
Tak, no i w ogóle zapominamy o tym, żeby ten nasz Patronite bardziej reklamować. Nie wiem, może powinnyśmy, może nie powinnyśmy. W każdym razie, jeżeli macie ochotę dołączyć, no to zawsze link jest w opisie. Między innymi możecie usłyszeć bloopersy. To chyba jest najbardziej dla nas traumatyczne, ale wiemy, że może inni się pośmieją z tego, jak potykamy się o słowa podczas nagrywania podcastu. No dobrze, to się pośmiałyśmy.
Jesteśmy gotowe.
Ja zaczynam?
Tak.
To ja dzisiaj opowiem o tajemniczym morderstwie Renee Chupik, które wydarzyło się we wrześniu 2011 roku w Royal Oak w stanie Michigan. Wyglądało to na zbrodnię w afekcie, ale podejrzanych było kilku. Ale zacznijmy od początku. Renée Czupik miała 41 lat, jak mówiłam, mieszkała w Royal Oak w stanie Michigan i pracowała jako fryzjerka. Podobno miała w zwyczaju trochę spóźnić się do pracy, ale nigdy nie zaniedbywała swoich obowiązków. Miała dużo klientów, wszyscy ją lubili, lubili z nią współpracować. Poza tym Renée była bardzo atrakcyjną kobietą, zwracała na siebie uwagę i cieszyła się sporą popularnością. Podobno wyglądała na 21 lat, a miała 40 ponad. Dbała o siebie, bardzo lubiła o siebie dbać. Poza tym była takim typem artystki, lubiła malować, słuchać muzyki, no i też wiadomo, zawód fryzjerki jest taki kreatywny, więc spełniała się w swoim zawodzie. Na swoim koncie miała nieudane małżeństwo i miała też 17-letniego syna Jacoba, który mieszkał z ojcem, ale z matką miał też dobre relacje. Renée niedawno przeprowadziła się do nowego mieszkania właśnie w Royal Oak. Mieszkała tam sama. 18 września 2011 roku miała jak zwykle stawić się w pracy, ale tego nie zrobiła. Jej znajomi z salonu fryzjerskiego na początku myśleli, że po prostu się spóźni, ale kiedy nie było jej cały dzień i nie dało się z nią w ogóle skontaktować, no to zaczęli się martwić. Zwłaszcza, że koleżanki tam z pracy były umówione, miały jakieś plany na wieczór, więc tym bardziej dziwne było, że Renée tak by je po prostu olała. Jedna z koleżanek postanowiła po pracy pójść do mieszkania Renée, żeby sprawdzić, czy tam jest, czy dowiedzieć się w ogóle, co się stało. Więc ta koleżanka razem z jeszcze jedną osobą dotarli do mieszkania Renée około godziny 21:30. Próbowali ją wołać, gdzieś tam zaglądali przez jakieś okna, ale bez skutku. Kręcąc się po budynku, spotkali starszego mężczyznę, który powiedział, że jest właścicielem mieszkania. On był landlordem właściwie Renée i mieszkał w mieszkaniu obok. Znajomi powiedzieli temu mężczyźnie, dlaczego tu w ogóle przyszli, a jako, że on miał zapasowe klucze do tego mieszkania, no to stwierdził, że dobra, w takiej sytuacji, jeżeli może tutaj chodzić o bezpieczeństwo, no to postanowił otworzyć drzwi do mieszkania Renée i weszli do tego mieszkania. Wszystkie światła tam były zgaszone, w mieszkaniu był bałagan, szuflady były powyciągane z szafek, wszystkie ciuchy były wywalone na podłogę, no co znaczyło, że coś jest na pewno nie tak.
No nie brzmi to normalnie.
Ale za chwilę zauważyli koc na podłodze i okazało się, że właśnie tym kocem przykryte jest ciało Renée. Odkryli ten koc, zobaczyli, że kobieta leży martwa. Zauważyli, że jej piękne blond włosy są posklejane krwią. No ewidentnie została zamordowana. Ci przyjaciele Renée no, byli przerażeni tym widokiem, uciekli z tego mieszkania i oczywiście zadzwonili na numer alarmowy. Koleżanka była tak straumatyzowana tą całą sytuacją, że musiała wyjść na zewnątrz, więc z policją rozmawiał ten mężczyzna, właściciel mieszkania. Następnie policja przyjeżdża na miejsce zdarzenia niedługo później. Zabezpieczyli dowody, rozmawiali ze świadkami, wszystko rutynowo. Zauważyli, że mieszkanie Renée było dość małe, bo główne pomieszczenie, do którego się od razu wchodziło, to była kuchnia połączona z salonem. No i tam właśnie pozostawiono ciało ofiary, które było przykryte tym kocem. Śledczy mieli już swoje przypuszczenia, że ten, kto to zrobił, chciał przykryć jej ciało, bo na przykład spędził więcej czasu w tym mieszkaniu i nie chciał patrzeć na jej zwłoki, a więc to znaczy, że może ją znał, no i jakby było mu przykro, oczywiście w cudzysłowie, żeby patrzeć na jej martwe ciało. Po sekcji zwłok okazało się, że Renée została dźgnięta ostrym narzędziem, najpewniej nożem, 12 razy, głównie w klatkę piersiową i brzuch. Miała również rozciętą okolicę oka, wyglądało to tak, jakby uderzono ją jakimś narzędziem. I w mieszkaniu, jak mówiłam, były znaki walki. Bałagan, te pootwierane szuflady, porozrzucane ubrania, ale nic nie wskazywało na to, żeby ktoś się do tego mieszkania włamał. Stąd oczywiście wniosek, że Renee musiała znać sprawcę i sama wpuścić go do domu. Z mieszkania zebrano też odciski palców i przesłano je do analizy. Znaleźli w mieszkaniu ładowarkę do telefonu komórkowego Renee, ale nie udało im się zlokalizować w tym mieszkaniu samego telefonu. W związku z tym śledczy postanowili przeszukać cały budynek mieszkalny, no i najbliższą okolicę, licząc na to, że sprawca gdzieś właśnie w okolicy postanowił pozbyć się dowodów. Policja musiała dowiedzieć się, z kim Renee rozmawiała przez telefon w ostatnich godzinach swojego życia, no bo wiedzieli, że to będzie dla nich największa wskazówka. Ci znajomi z salonu fryzjerskiego zostali na miejscu zdarzenia, żeby porozmawiać z policją i to właściwie od nich policja dowiedziała się o potencjalnych podejrzanych. Bo Courtney, koleżanka Renee, powiedziała im, że Renee nie miała dobrych stosunków ze swoim byłym mężem, a poza tym ta dziewczyna była też dość podejrzliwa w stosunku do tego landlorda, no bo stwierdziła, że ten mężczyzna się dziwnie zachowywał. A ten pan okazał się Polakiem, jak wnioskuję po jego nazwisku, bo nazywał się John Książeki, coś takiego. No i musiał tłumaczyć się policji właśnie z tego, co tam robi i kim jest. Pokazał im dokumenty, które potwierdziły, że jest właścicielem mieszkania, w którym mieszkała Renee. Powiedział, że spędził cały wieczór w swoim warsztacie. John co prawda miał zamontowany monitoring, ale akurat wtedy nie był włączony. Zeznał, że widział młodego mężczyznę w budynku i to było około godziny 22-23. Ten mężczyzna wyglądał na 20-21 lat, miał blond włosy. Rozmawiał z nim, bo ten mężczyzna powiedział, że szuka Renee i chyba właśnie liczył, że ten drugi pan mu powie, gdzie może ją znaleźć. Ale John generalnie współpracował z policją i wyglądało na to, że chce im pomóc, więc ostatecznie został oczyszczony z tych podejrzeń, no bo nie mieli podstaw, żeby go o cokolwiek oskarżyć. Pozostali sąsiedzi również zeznali, że nie słyszeli żadnych hałasów tamtego wieczora, więc policja musiała szukać dalej. Kolejnym podejrzanym był mąż Renee, były mąż, który był funkcjonariuszem policji w sąsiadującym miasteczku Clarkston. I zdania są podzielone co do tego, jakie stosunki były między nimi. Jedni mówili, że złe, inni mówili, że okej, więc wydaje mi się, że po prostu może nie pałali do siebie sympatią, ale tolerowali się, no bo mieli wspólnie dziecko. Jednak tutaj doszli do martwego punktu, bo były mąż Renee miał alibi. Nie mogli go w żaden sposób połączyć z Renee tamtego wieczoru, no i ostatecznie znowu też został oczyszczony z podejrzeń. Następnym podejrzanym był mężczyzna, który nazywał się Steven Parker. Podobno to z nim Renee w ostatnim czasie się spotykała, to znaczy tak randkowała, ale zdystansowała się od niego, kiedy poznała jego drugą twarz. To znaczy okazało się, że Steven był religijnym fanatykiem. Powiedzmy, że ktoś mógłby uznać, że Renee była, i to duży cudzysłów, rozwiązła. I Stevenowi bardzo się to nie podobało. Podobno pouczał ją, że żyje w grzechu i tak dalej, a nawet któregoś dnia nachodził ją w miejscu jej pracy.
A co mu do tego?
Policja jakiś czas właśnie spędziła na szukaniu informacji na temat Stevena i w ten sposób dotarli do jego manifestów. Filmików, które nagrywał, w których opowiadał jakieś właśnie swoje przemyślenia dotyczące Boga, świata, wiesz, filozofii, religii, a nawet też końca świata. I w końcu policji udało się z nim porozmawiać. On powiedział, że właśnie miał wizję śmierci Renee i że przeczuwał, że właśnie taki będzie jej koniec, właśnie dlatego, że wszystkiemu winny jest jej styl życia.
Koniec świata to jest gadać takie głupoty.
No, wszystko to brzmiało bardzo podejrzanie, ale niestety jego też musieli wykluczyć, no bo okazało się, że jest dziwny, ale nie jest mordercą. No i wracając do tego, co policja znalazła w budynku, to z tyłu, za tym blokiem, były śmietniki, czyli idealne miejsce na porzucenie dowodów i właśnie te śmietniki musieli przeszukać. W jednym ze śmietników policja znalazła plastikową reklamówkę wypełnioną wręcz dowodami, bo były tam 4 szmaty, pusta butelka po winie, nóż kuchenny klasyczny, drugi nóż do steków, który był połamany. No i po analizie wszystko się zgadzało, bo potwierdzono, że te noże należały do Żeny i były zabrane właśnie z jej kuchni. No i na koniec w pobliskich krzakach odnaleziono telefon komórkowy Żeny. Odesłano go do testów, też zdobyli billingi telefoniczne. No i to okazała się skarbnica wiedzy na temat ostatnich godzin jej życia. Bo pierwszą osobą, z którą rozmawiała, był jej przyjaciel Richard Mackey. Richard został przesłuchany przez policję. Powiedział, że poznali się z René w 90 roku, że byli bardzo dobrymi znajomymi. I właśnie tamtego pamiętnego wieczoru René zaprosiła go na drinki. Ale Richard powiedział jej, że nie może się spotkać, no bo właśnie już idzie spać i że już jest za późno. Richard powiedział policji, że wie, że René tego wieczoru, kiedy została zamordowana, była na randce z żonatym mężczyzną. Co ciekawe, Richard i René rozmawiali przez telefon o godzinie 23, a rozmowa skończyła się dlatego, że ona powiedziała, że ktoś puka do jej drzwi i musi kończyć. Czyli to były właściwie jej ostatnie słowa. Rozłączyła się i najprawdopodobniej poszła otworzyć drzwi swojemu mordercy.
No powiem szczerze, że pukanie o 23 chyba bym nie otworzyła.
No, ale może to była osoba, której ona się spodziewała.
No właśnie, jeszcze mówiłaś z tym, że zwłoki zostały przykryte, więc to pewnie był jakiś znajomy. No to tak, to bym otworzyła.
Żonaty mężczyzna, którego właściwie nazwisko nigdzie nie padło, więc obstawiam, że nie wiem, dużo zapłacił policji, żeby to nie wyszło. Sam skontaktował się z policją, wyobraź sobie, kiedy w wiadomościach pojawiła się informacja o śmierci Żeny. No pewnie głupi nie był i wiedział, że prędzej czy później do niego dotrą. Potwierdził, że rzeczywiście miał romans z Żeny i że był z nią właśnie w tego samego dnia, kiedy została zamordowana. Ale on twierdził, że poszli na kolację gdzieś tam na miasto. Później wrócili do jej mieszkania, ale on im, wiesz, przysięgał, że wyszedł z jej mieszkania około godziny 20. Ten mężczyzna był idealnym podejrzanym, zwłaszcza, że był żonaty i że miał romans, no ale jednak sam się zgłosił, potem okazało się, że ma alibi, więc ostatecznie też wykluczono go z listy podejrzanych. Ale to nie koniec, bo policja znalazła jeszcze jeden numer telefonu w billingach René. Ten numer zaczynał się od 786 i policja była przekonana, że to właśnie ta osoba, właściciel tego numeru telefonu, ma coś wspólnego z morderstwem tej kobiety.
Po numerze telefonu rozpoznali?
Nie, no. Wiesz, że to był jedyny numer, którego nie mogli jakoś tam zidentyfikować. Ale przełom w sprawie nastąpił kilka dni później, kiedy na policję zadzwoniła kobieta, twierdząc, że ma informacje na temat właśnie śmierci Żeny. Powiedziała, że ktoś przyznał się do popełnienia morderstwa jej synowi, Kevinowi, i że ta osoba, która się przyznała, ma ranę kłutą w klatce piersiowej. No i kim był syn tej kobiety? To był 20-paroletni Kevin Kamiński. Też widzę jakieś dużo Polaków tutaj, który, dziwne, że to się nie dzieje w Chicago.
Na Jackowie. Nie to, że mamy coś do Chicago.
Ja bym chciała pojechać, czemu nie?
No ja też nie byłam nigdy.
I ten Kevin Kamiński miał przyjaciela, 23-letniego Christophera Herna, który podobno przyznał mu w rozmowie, że zabił René. Chris i Kevin byli współlokatorami, mieszkali w Clinton Township właśnie w stanie Michigan. I dzięki Kevinowi śledczy dowiedzieli się, że Chris poznał René w barze niedawno, właśnie po jej przeprowadzce do Royal Oak. Cechą charakterystyczną Chrisa były jego przenikliwe niebieskie oczy. I to się zgadzało z relacją przyjaciółki René, która powiedziała, że kobieta niedawno w barze spotkała mężczyznę o przenikliwych niebieskich oczach. Więc coś w tych jego oczach musiało być. Kevin powiedział policji, że relacje między René i Chrisem były dziwne. No, dodam, że ona miała 40 parę, a on miał 20 parę. Generalnie, jak można było zrozumieć, to umawiali się na seks. I podobno Chris skarżył się, że René nie traktowała go zbyt dobrze. Jak rozumiem, chyba on miał być na każde jej zawołanie, a był to związek taki bez zobowiązań. Kevin powiedział, że kiedy Chris zaczął mu się zwierzać, to on zaczął tę rozmowę nagrywać. Także fajny kumpel.
Przepraszam, naprawdę?
No, więc miał to nagranie i mógł to nagranie policji przedstawić.
Czyli on miał nagranie, że abstrahując od tego, jakim jest kolegą, no ktoś mu się zwierzył, że zabił kobietę, więc w sumie nie dziwi mnie, że zareagował w taki sposób, ale on miał nagranie i to nie on poszedł na policję od razu, tylko jego matka zadzwoniła na policję, że jej syn usłyszał od kogoś.
Tak było, no.
Ojej, no to ciekawe.
No bo to dzieci, no. Oni tam mieli ledwo 21 lat.
No dobrze.
Pewnie się bał. No, w każdym razie Chris powiedział, że tamtego wieczora poszedł do René, ponieważ ona wysłała mu jakieś 20 wiadomości, wielokrotnie do niego dzwoniła, więc tak go telefonicznie nagabywała. I Chris w końcu postanowił z nią porozmawiać, więc udał się do jej mieszkania. Zaczęli się w tym mieszkaniu kłócić, a René podobno rzuciła w niego pustą butelką wina. Następnie Chris nie wie, co się stało, bo wszystko wydarzyło się tak szybko według niego. Pamięta, że chwycił butelkę i uderzył ją tą butelką. Następnie chwycił nóż i zaczął ją dźgać. Po morderstwie spędził całą noc w tym mieszkaniu, bo próbował zatrzeć ślady zbrodni. Zabrał jej telefon i zabrał też wszystkie inne dowody. No i właśnie wyrzucił je do śmietnika, no i telefon też gdzieś tam w krzaki. I opuścił mieszkanie następnego dnia w godzinach porannych. Protokół sekcji zwłok wykazał, że René została właśnie dźgnięta 12 razy, a na oku miała taką ranę szarpaną, która właśnie pasowałaby do butelki wina. Mhm. Więc historia Chrisa pasowała do faktów, dlatego też policja wiedziała, że to jest ich morderca. 21 września 2011 roku Chris zostaje aresztowany. Też podczas aresztowania zobaczyli, że ma rozciętą dłoń i jakieś tam ślady na przedramieniu, więc to by się zgadzało z tym, że to mogą być rany od tego, że trzymał nóż. No i że jego odciski palców również zgadzały się z tymi odciskami palców zebranymi na miejscu zbrodni. On też miał swoją małą kryminalną historię, bo miał jakiś drobny wyrok skazujący za to, że włamał się do jakiegoś domu, także no pasował im po prostu na przestępcę. Jeszcze trzeci współlokator tych chłopaków, Dave, zeznał, że był z Chrisem właśnie 18 września wieczorem, kiedy René bombardowała Chrisa tymi wiadomościami i telefonami. I ten Dave twierdził, że to były wiadomości o charakterze seksualnym. Jak to w nagłówkach jakichś tam po angielsku pisali, że ona po prostu go wołała na booty call. Mhm. I wyobraź sobie, że ten kolega Dave podwiózł Chrisa do mieszkania René i to było około północy i następnie odebrał go następnego dnia rano o godzinie 7:30. Czyli dla tego kolegi faktycznie zawiózł go do dziewczyny na noc, a potem go rano odebrał. Powiedział, że tego następnego dnia rano Chris wydawał się kuleć, ale kiedy zapytał go, co się stało, to Chris powiedział, że René zepchnęła go ze schodów. Ale w kolejnych dniach koledzy zauważyli, że coś jest nie tak z Chrisem. Widać było, że no, coś bardzo przeżywa. Więc w końcu Kevin zapytał go, co się stało i jakoś tak namówił go do rozmowy. No i kiedy właśnie Chris się przed nim otworzył, postanowił powiedzieć, że zrobił coś złego i że zabił René, no to jego super kolega wyciągnął dyktafon z kieszeni. Nie no, żartuję, wiadomo. Dobrze, że to nagrał, prawda? Dodatkowo też wyszło, że Chris powiedział Kevinowi, że pokłócił się z René, ponieważ według niego ona zażywała krak i że dlatego zaczęła się ta cała awantura. Ale no przyznam, że brzmi to jak jakieś insynuacje, nie wiem czy tak było, bo no nie ma żadnego potwierdzenia na ten temat, ale ten Chris coś mówił w stylu, że René, no powiedzmy, że brała jakieś narkotyki. No i też to, że ten taki bogobojny, ten jej były znajomy, też jakoś nie pochwalał bardzo stylu jej życia, no może faktycznie ona lubiła używki, a już później nikt nie chciał o tym mówić, no bo była ofiarą i wszyscy jakby skupiali się na tych pozytywnych stronach, nie?
No tak, a zresztą to, że ktoś lubi używki nie oznacza, że należy mu się coś takiego, prawda? Bo to,
nie, no jasne, tylko właściwie to jest miła odmiana, że nigdzie się na tym tak. Nie skupili, no nie? No bo zazwyczaj, kiedy uwielbiają. Taka informacja by wyszła gdzieś tam, to zaraz by się skupili na tym, że to była jakaś narkomanka i że nie wiadomo co. Mhm. A tutaj widzę, że nikt nie podchwycił tego tematu, no ale tylko tak nadmieniam. Kevin następnie zeznał też na policji, że z tego, co mówił Chris, to René się na niego wściekła, tylko że Kevin za bardzo nie wie o co i powiedział mu, że to René zamachnęła się butelką i że potem ona sięgnęła po nóż. Więc jak widać, tutaj było no, kilka tych wersji wydarzeń, kto co zrobił, no ale na pewno była tam butelka, na pewno był ten nóż. No i Chris w sumie twierdzi, że w międzyczasie stracił przytomność, no czy też właściwie świadomość bardziej i nie wie za bardzo, co się stało, więc nie pamięta dokładnie tego ataku. No ale na pewno pamięta to, że kiedy się ocknął, no to zaczął wszystko sprzątać, więc no to też świadczy o jego winie. W marcu 2012 roku, czyli 6 miesięcy po śmierci René, miało dojść do procesu, ale Chris zdecydował się nie wnosić sprzeciwu w sprawie tego oskarżenia. On był oskarżony o morderstwo drugiego stopnia, czyli wracamy tutaj do tego angielskiego prawniczego stwierdzenia, którego nie ma jak powiedzieć po polsku, no contest. Mhm. Jego motywacja była taka, że chciał oszczędzić rodzinie René konieczności przechodzenia przez ten cały proces, maglowania tego, wysłuchiwania itd. Oznacza to, że nie przyznał się do winy, ale jednocześnie tak jakby zaakceptował dowody potwierdzające, że może być winny. Coś takiego, nie?
Tak. Nie zaprzeczam, nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
Dokładnie. Na spotkaniu w sądzie, podczas którego ogłaszano wyrok, Chris powiedział, że dalej nie pamięta tego, co wydarzyło się tamtej nocy. Twierdzi właśnie, że nie był świadomy i że jedyne, co pamięta, to, że budzi się na kanapie i że ma krew na rękach. I że on wie, że nie powinien tego zrobić. Twierdzi, że gdyby był trzeźwy i przy zdrowych zmysłach, to do niczego by nie doszło. Ma nadzieję, że rodzina René kiedyś mu wybaczy. Więc ogólnie, no, przyznam, że z tych wszystkich relacji widać było, że ten chłopak miał bardzo duże poczucie winy. Mhm. W przeciwieństwie do innych oskarżonych o morderstwa, no to tutaj widać było, że może po prostu faktycznie to była taka zbrodnia w afekcie. Na pewno nieplanowana, coś się wydarzyło i gdyby mógł, no to by cofnął czas, żeby do tego nie doszło. Chris został skazany na minimum 48 do 90 lat pozbawienia wolności. No sporo. I przebywa w zakładzie karnym w stanie Michigan, a jego zwolnienie warunkowe będzie możliwe najwcześniej w roku 59. No nie potraktowali go ulgowo.
No dostał pewnie max, prawda? Co mógł w takiej sytuacji?
No widzisz, to się różni od stanu, bo wydaje mi się, że gdzieś indziej mógłby dostać 15 lat.
No właśnie tak mi się często kojarzy, że te osoby, które zostają skazane za morderstwo drugiego stopnia na przykład, no to, to często dostają jakieś takie mniejsze wyroki, dlatego tak zrobiłam takie wielkie oczy, czego wy nie widzieliście, ale jestem zdziwiona. No, natomiast wiadomo, no zabić człowieka to jest...
Zabić to znaczy zabić. Nie ma tutaj żadnych półśrodków.
No właśnie.
No to teraz nie mogę się doczekać, co ty dla nas dzisiaj przygotowałaś.
Ja przygotowałam sprawę, która trochę mnie zszokowała. 6 listopada 96 roku na numer alarmowy dzwoni dziewczyna i mówi, że właśnie ktoś próbuje zgwałcić jej współlokatorkę. Ta dziewczyna ma na imię Sunny, a jej współlokatorka ma na imię Helen. Rozmawiając z dyspozytorką, rozmawia szeptem, prosi, żeby się pośpieszyli, ale rozmowa po około 2 minutach zostaje przerwana. Okazuje się, że adres, pod którym mieszka dziewczyna, jest dosyć blisko lokalnego posterunku policji, bo ta cała sytuacja ma miejsce w Kalifornii, w miejscu, które nazywa się Irvine. Gdy policjanci przyjeżdżają na miejsce, podchodzi do nich młoda kobieta i zaczyna pytać się, czy coś się stało. Okazuje się, że mieszka ona w okolicy. I w pewnym momencie policjanci zauważają, że ktoś otwiera drzwi. Jest to młody czarny mężczyzna, wystawia głowę, a następnie się chowa i te drzwi zamyka. Wkrótce potem wychodzą 2 młode kobiety i widać, że mają na sobie, we włosach na przykład, resztki taśmy klejącej. Kobiety są bardzo skołowane, zestresowane, a po nich na dwór wychodzi właśnie ten mężczyzna, którego wcześniej widzieli, jak wystawia głowę przez drzwi. Ten chłopak ma na imię Archie Bryant i ma 16 lat, pochodzi z San Diego. Mówi policjantom, że to wszystko było żartem i że siostra Sunny była w to zaangażowana i gdzieś tam jest i wystarczy jej o to zapytać. No właśnie, i kim była Sunny i kim była jej siostra? Sunny miała siostrę bliźniaczkę, która miała na imię Gina. Nazywały się Sunny i Gina Han i były z pochodzenia Koreankami. Urodziły się w Korei Południowej w kwietniu w 1974 roku i razem z matką przeprowadziły się do Stanów Zjednoczonych w drugiej połowie lat 80., najpierw do Seattle, a następnie do Kalifornii. Ich matka pracowała w kasynie jako kelnerka, pracowała długie godziny. Jak rozumiem, jej życie przed urodzeniem dzieci nie należało do najłatwiejszych i jeszcze mieszkając w Korei Południowej rozstała się z mężem i najpierw dziewczynki jako małe dzieci przez 3 lata mieszkały osobno. To znaczy Gina mieszkała z tatą, a Sunny mieszkała z mamą. Sunny była starszą z bliźniaczek, one były bliźniaczkami jednojajowymi, a jak rozumiem w kulturze koreańskiej młodsza siostra powinna, czy też młodsze rodzeństwo powinno w jakiś sposób poddawać się temu starszemu. No, w skrócie to starsze rządzi po prostu. I Sunny właśnie była o kilka minut starsza od Giny. W końcu w wyniku rozwodu dziewczynki z powrotem zamieszkały razem ze swoją mamą i właśnie w wieku 11 lat przeprowadziły się do Stanów Zjednoczonych. Ich matka znikała z domu, uzależniła się od hazardu, przez to dziewczynki musiały tak naprawdę radzić sobie same. W obcym kraju, nie znając dobrze języka, często zostawały w domu same bez jedzenia na długie godziny. Jak rozumiem, matka nie dawała rady się nimi zajęć i tutaj słyszałam 2 różne wersje, bo w jednym ze źródeł mówili, że to matka skontaktowała się z krewnymi, którzy mieszkali w Kalifornii, niedaleko San Diego właśnie, i miała poprosić ich o pieniądze, a oni zaproponowali jej, że mogą zająć się dziewczynkami, że w taki sposób jej pomogą. A z kolei w innym źródle Sunny mówiła, że to ona miała zadzwonić do wujka i cioci, więc nie wiem dokładnie, jaka jest prawda, natomiast w taki sposób dziewczynki właśnie odnalazły się w jeszcze do nowej rzeczywistości, bo zamieszkały z ciocią i wujkiem. Jak rozumiem, odnalazły się w tej rodzinie bardzo dobrze, rozpoczęły szkołę, uczyły się w tej szkole świetnie, uczyły się też oczywiście angielskiego, bardzo się starały, ponoć wszędzie chodziły ze swoim koreańsko-angielskim słownikiem. Otrzymywały bardzo dobre oceny i też zaczęły między sobą lekko konkurować, ponieważ każda z nich chciała być najlepsza, natomiast jak rozumiem, to było jeszcze tak w granicach rozsądku. Miały dobrą relację, były ze sobą bardzo blisko, no też zresztą z tego kojarzymy bliźniaki, bliźniaków, prawda, że mają, ta ich relacja jest jednak no bardzo wyjątkowa. Ja nie mam w sumie żadnego rodzeństwa, więc nawet nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. I już w liceum ponoć pojawiła się zazdrość, ponieważ Sunny miała więcej znajomych, była bardziej charyzmatyczna, Gina była odrobinę bardziej wycofana, nieśmiała. To Sunny jako pierwsza miała chłopaka, a Gina często, jak rozumiem, tak przyglądała się z boku. Dziewczyny kończą liceum w 93 roku, oczywiście są najlepsze, wiesz, w swojej klasie. I Sunny dostała się na Uniwersytet w Laverne i dostała tam też stypendium, a Gina postanawia pójść do Air Force. Jak rozumiem, mimo to, że Sunny poszła na uniwersytet, nie wiedziała jeszcze, kim chce zostać i gdy poszła do tej szkoły, radziła sobie tam też całkiem nieźle. Natomiast Gina średnio radziła sobie w nowej rzeczywistości, w tym wojskowym życiu i już podczas basic training, czyli tego pierwszego etapu, miała problemy i w zasadzie nie chciała tam być, próbowała się z tego wydostać. Udało jej się to. W jednym ze źródeł wyczytałam, że miała powiedzieć, że jest lesbijką, a jak rozumiem, to miało być niedopuszczalne według jakichś zasad.
O Boże.
Tak, no straszna historia, nie będę się tutaj teraz w to wdawać. Potem na chwilę się to obróciło przeciwko niej, ona bardzo się zestresowała. No w każdym razie Gina nie ukończyła tego szkolenia i z Air Force odeszła. Gina postanawia znaleźć pracę i znajduje pracę jako kelnerka. I uwaga, jest to praca w kasynie, czyli w zasadzie idzie w ślady matki. Ponieważ jej matka właśnie pracowała też, jak wspominałam, jako kelnerka w kasynie i niestety była uzależniona od hazardu i dokładnie to samo przydarza się Ginie. To znaczy w jednym ze źródeł też słyszałam, że ona najpierw była kelnerką, a potem zaczęła też pracować jako krupier i niestety wszystkie pieniądze, jakie zarabiała, miała wydawać właśnie na hazard.
Mhm.
Zaczęła uprawiać hazard, oczywiście traciła całą swoją wypłatę w kasynie, zaczęła mieć długi i to doprowadziło ją do złego stanu psychicznego i ponoć pewnej nocy postanowiła zażyć leki nasenne i popić je alkoholem, przez co wylądowała w szpitalu. W rozmowie ze swoim wujkiem, który oczywiście z tego szpitala ją odebrał, miała powiedzieć, że wszystko się na nią zwaliło, czuła się samotna i po prostu już nie dawała rady w tej całej sytuacji. Natomiast ten wujek mówił, że jego zdaniem to był bardziej krzyk o pomoc.
Mhm.
Niestety nie porzuciła hazardu, a nawet poszła o krok dalej, ponieważ żeby zapewnić sobie gotówkę do tego, żeby ten hazard uprawiać, jak się domyślam, żeby spłacać jakieś długi, zaczęła kraść od znajomych i rodziny. Kraść pieniądze, podrabiać czeki. Wyobraź sobie, że nawet właśnie miała okraść safe tego swojego wujka i cioci. Miała stamtąd zabrać jakieś karty kredytowe, a także czeki firmowe i prywatne. Łącznie tam miało być około 40 tysięcy dolarów, to znaczy ten wujek mówił, że z firmowego konta ukradła mu, jak rozumiem, za pomocą tych czeków około 20 tysięcy dolarów, a z osobistego około 15.
Aha, to nie mało.
Nie, nie, to były duże kwoty. Sunny za to z pozoru radziła sobie świetnie. Będąc na tym uniwersytecie, jeździła w jakimś tam BMW, więc nie tanim autem, ubierała się świetnie, świetnie się prowadziła, była popularna. W szkole też radziła sobie całkiem nieźle, ale potem okazało się, że było to bardzo powierzchowne i tak naprawdę ona po prostu próbowała dotrzymać kroku swoim bogatszym znajomym. I wyobraź sobie, że miała też ukraść sporą sumę pieniędzy, korzystając z karty kredytowej koleżanki. O czym koleżanka oczywiście nie wiedziała. No i w ten sposób obie dziewczyny mają kłopoty z prawem z powodu kradzieży i obie otrzymują kary, to znaczy dostają taki okres próbny, tak? Taką karę w zawieszeniu. Jak rozumiem, to był okres 3 lat, w których muszą się pilnować. W jednym z programów powiedzieli, że Sunny miała powiedzieć policji, że znajoma była bogata, więc myślała, że nie będzie miała nic przeciwko. Tak. Gina miała nawet spędzić kilka dni w areszcie. W pewnym momencie Sunny zaczęła mieć coraz gorsze oceny, przez co straciła stypendium. Jak rozumiem, tutaj też spowodować to miały problemy z chłopakiem. W pewnym momencie znalazła pracę. W jednym ze źródeł wspomnieli, że pracowała na przykład jako sekretarka. Sunny zaprasza w końcu swoją siostrę Ginę, żeby wprowadziła się do niej. Sunny w tamtym momencie wynajmowała mieszkanie w Orange County i zaprasza właśnie swoją siostrę, żeby z nią zamieszkała. Zostaną współlokatorkami. Bo jak rozumiem, do tego doszło przez to, że Gina zadzwoniła do Sunny i powiedziała jej, że no w zasadzie wylądowała na bruku ze swoimi rzeczami. No i tak do tego doszło. Oczywiście najpierw dziewczyny były bardzo ucieszone, natomiast gdy po tych kilku latach separacji zamieszkują z powrotem razem, no, ich relacja jest chyba trudniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Kłócą się non-stop, Gina ma kraść rzeczy Sunny, tak jak wspomniałam wcześniej, Sunny wyrobiła sobie chyba bardzo taki porządny gust i miała dużo ładnych, fajnych rzeczy, też miała samochód, a Gina tych rzeczy używa, zabiera sobie ubrania, pieniądze, korzysta z samochodu Sunny bez pozwolenia. I to już jest rok 96 właśnie, kiedy to sąsiedzi mieli kilkukrotnie wzywać policję do mieszkania, w którym mieszkała Sunny i Gina, ponieważ dochodziło do takich wielkich awantur, że policja musiała je rozdzielać.
Boże.
Tak. W zasadzie dochodziło nawet do fizycznych bujek. Więc ja nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak to musiało być głośne, że sąsiedzi wzywali policję. Ponoć do najgorszej bójki doszło wtedy, gdy Gina wzięła bez pozwolenia auto Sunny pewnie to też nie był pierwszy raz. Gdy wróciła, Sunny była wściekła, doszło do bójki. Zresztą Sunny też, jak rozumiem, była przyzwyczajona i oczekiwała, że siostra będzie w jej w jakiś sposób, może nie uległa, to nie jest dobre słowo, ale że będzie jej słuchać.
Mhm.
I podczas kłótni wyobraź sobie, że Sunny chwyciła telefon i rzuciła tym telefonem w Ginę, trafiła jej w twarz i złamała jej nos.
O Boże.
Tak. Na miejsce przyjechała policja, a wtedy Gina postanowiła się zemścić i wspomnieć o tym, że no, Sunny już miała wcześniej problemy z prawem i tu oczywiście chodziło o ten okres próbny związany z problemami z kradzieżą.
Jejku, jakie wredne.
Tak, dokładnie. No, w każdym razie cały ten ciąg wydarzeń doprowadził do tego, że Sunny spędza 3 dni w areszcie.
O Boże. Dzięki siostrze.
Tak. Przez ten czas Gina żyje pełnią życia, na koszt siostry oczywiście, korzysta z jej kart kredytowych, jeździ sobie jej samochodem i gdy Sunny wraca do domu, jest wściekła i postanawia wnieść oskarżenie przeciwko Ginie.
O Boże. O co ją oskarża?
Tak, wyobraź sobie, że ponoć Gina została, no wiesz, ona też jej ukradła pieniądze, bo korzystała z jej kart na przykład. Wyobraź sobie, że Gina zostaje zaaresztowana po 3 dniach, będąc w banku. To miało też związek z jakimś czekiem. I trafia do aresztu za kradzież i w zasadzie ucieczkę też z tego okresu próbnego, ponieważ Gina miała ten okres próbny w San Diego. No a w tamtym momencie w San Diego nie była, więc jak rozumiem, to też nie świadczyło dobrze. No i tutaj już kara Giny jest spora, ponieważ Gina zostaje skazana na 6 miesięcy pozbawienia wolności w więzieniu. Oczywiście jest to zakład karny o takim złagodzonym rygorze. Natomiast nie ciężko zauważyć, że mimo to, że siostry spędziły kilka lat osobno, to ich zachowania i losy toczyły się w bardzo podobny sposób.
Co jest dosyć,
prawda? No właśnie, co jest dosyć ciekawe. Oczywiście jedna ukrywała się lepiej niż druga, natomiast było to wszystko bardzo do siebie podobne. Gina siedząc w więzieniu ponoć tylko coraz bardziej umacniała się w przekonaniu, że to w zasadzie Sunny stoi, nie wiem, na drodze do jej szczęścia. I nie wiem, jest winna całemu złu tego świata. W każdym razie w pewnym momencie postanawia uciec z tego więzienia, a nie było to trudne, ponieważ ona otrzymywała przepustkę i mogła z tego więzienia wychodzić. No i tak pewnego dnia z więzienia wyszła i już do niego nie wróciła i pojechała do San Diego właśnie. I wyobraź sobie, że w tym czasie, gdy była wśród znajomych i nie tylko, wszystkich wszem i wobec wypytywała o to, czy kiedyś kogoś zabili, że szuka kogoś, kto by kogoś zabił, o broń, jakieś szaleństwo po prostu. W ogóle bez żadnego, wiesz, zastanowienia mówiła o tym otwarcie i rozmawiała o tym z różnymi ludźmi.
Ciekawe.
W ten sposób w końcu trafia na 16-letniego Archiego, o którym wcześniej wspominałam.
16-letni?
Tak, 16-letniego i w jednym z źródeł mówili, że to był jakiś kuzyn jej znajomego. Archie z kolei znalazł kolegę, który ma na imię John. Jak rozumiem, mówili na niego też Yoshi. Miał na nazwisko Sayarath. I on miał z kolei 15 lat.
O Boże, no to przesada.
Jak rozumiem, chłopcy też nie mieli najłatwiejszego życia. No i właśnie, tak jak mówiłam, Archie znajduje się w rękach policji. No i tak jak powiedziałam, on powiedział detektywom, że to wszystko był żart. I Gina, siostra Sunny, na pewno to potwierdzi. Gdy rozmawiają z Sunny, Sunny mówi, że jej siostra Gina odsiaduje wyrok w San Diego. A gdy detektywi kontaktują się z tą instytucją, okazuje się, że 10 dni temu Gina wyszła i już z przepustki nie wróciła.
Mhm.
Detektywi postanawiają więc zablefować i gdy rozmawiają z Archiem, mówią mu, że zaaresztowali Ginę i Yoshiego, a ci powiedzieli, że ta cała sytuacja to był jego pomysł. I wtedy Archie mówi, że wcale nie, że to był pomysł Giny i że mieli dostać od niej po $100 na głowę.
Co?
Mieli pomóc Ginie wziąć jakieś rzeczy z mieszkania Sunny, ale ponoć w drodze do Irvine z San Diego Gina miała im powiedzieć, że tak naprawdę chciałaby, żeby pomogli jej zabić siostrę, ponieważ Sunny chce ją zabić.
Boże.
Czyli tak naprawdę, no, chłopcy do tamtej pory nie wiedzieli, w co się pakowali. No właśnie, bo kobiety po tym, czyli Sunny i ta jej współlokatorka Helen, jak wyszły z tego budynku, no to mówiły, że był jeszcze jeden napastnik, no ale tego drugiego napastnika nigdzie nie było. No i dzięki temu policja jakby dowiedziała się, że to chodziło o tego Johna i wiedzieli, że John z Giną uciekli. Według Sunny i jej współlokatorki Helen, Gdy policja przyjechała na miejsce i Archie usłyszał policję, to najpierw próbował z tego budynku wyjść, zresztą dlatego chyba widzieli jego głowę, zobaczył, że nie bardzo ma jak, a był w naprawdę złej sytuacji, ponieważ miał ze sobą broń, którą miała mu dać Gina, i dwie kobiety związane leżące w wannie. Jak do tego doszło? Ano tak, że on i John podeszli pod mieszkanie Sunny i Helen po tym, jak Gina wskazała im, które to drzwi. Podeszli tam, udając sprzedawców gazety bodajże. Helen otworzyła, powiedziała, że nie chce żadnej gazety, ale wtedy wepchnęli jakby ją do środka. Archie miał właśnie grozić jej bronią. Oni mieli ze sobą na przykład taśmę klejącą, to znaczy byli w stanie ją związać, zakneblować, a następnie wparowali do pokoju, w którym była Sunny, kiedy rozmawiała przez telefon z dyspozytorką po zadzwonieniu na numer alarmowy. I dlatego to połączenie się przerwało. Pochwycili Sunny, ją też związali, zakneblowali i wsadzili obie kobiety do wanny. Wtedy Archie miał powiedzieć do Johna, żeby poszedł po Ginę, no i John wyszedł, a żadne z nich nie było świadomym, że Sunny już zadzwoniła po policję, a policja jest już w drodze, a posterunek jest tak blisko i oni tam będą za sekundę.
Mm-hmm.
Kiedy to wszystko się działo, Gina cały czas stała na dworze w samochodzie. No więc policjanci już wiedzą, kogo szukają i udaje im się schwytać Ginę i Johna po godzinie 22:30, gdy znajdują się oni w pobliżu lotniska w San Diego. Jak rozumiem, kierowali się ku granicy z Meksykiem. Natomiast chcieli najpierw wymienić, czy to też Gina, bo jak rozumiem, to był jej plan, chciała najpierw wymienić samochód, bo z jednego wynajmowanego na drugi. I udali się tam do firmy, która wynajmowała auta i gdy byli w biurze tej firmy, zostają schwytani przez policję. John spokojnie dał się tam zaaresztować, natomiast Gina ponoć trochę się wierzgała. Gdy sprawdzono jej samochód i rzeczy osobiste, okazało się, że ma dokumenty Sunny, takie jak na przykład prawo jazdy czy paszport. Ma też gotówkę, to było 4000 dolarów bodajże. I wyobraź sobie, że ona te 4000 dolarów wyciągnęła tego samego dnia, gdy byli w drodze właśnie w stronę granicy z Meksykiem, po ucieczce spod domu Sunny, ponieważ gdy oni wyjechali, zatrzymali się kilkukrotnie. Podczas ucieczki najpierw zatrzymali się w Laguna Beach, około godziny 16:40, żeby Gina mogła pójść do bankomatu i wyciągnąć 5000 dolarów za pomocą karty kredytowej Sunny. Następnie mieli zatrzymać się jeszcze raz po drodze około godziny 7 po to, żeby Gina mogła podjąć próbę kupna samochodu. Natomiast gdy poszła do salonu samochodowego, to dowiedziała się, że będzie musiała poczekać 24 godziny, aż sprawdzą jej zdolność kredytową. No więc oczywiście tego samochodu koniec końców nie kupiła, odjechali i dlatego potem pojechali do tej wypożyczalni, jak rozumiem. Poza tym w bagażniku samochodu, którym jechali, znaleziono zakupy, które również zostały zrobione 6 listopada, czyli w dzień, w który pojechali do domu Sunny. I to były zakupy takie jak lina, worki na śmieci i środki czystości.
Okej, ciekawe po co.
No właśnie. No więc tutaj detektywi od razu uznali, że ktoś tu przepis na morderstwo, jak oni to nazwali, sobie przygotował. A wkrótce później dowiedzieli się, że Sunny biegała po mieście i pytała o morderstwo i broń, w zasadzie szukała chętnych, można powiedzieć, którzy jej w tym wszystkim pomogą. Chociaż jak rozumiem, John i Archie najpierw weszli w to, myśląc, że to będzie zupełnie innego rodzaju akcja. Nadal średnio legalna, umówmy się, bo po co ci broń, jak chcesz tylko swoje rzeczy odebrać, ale chyba wyobrażali sobie to troszeczkę inaczej. Po zebraniu informacji i dowodów detektywi stwierdzili, że prawdopodobnie Gina chciała zabić swoją siostrę, a następnie ukraść jej tożsamość.
Mhm.
Może liczyła na to, że wtedy w końcu wszystko zacznie jej się udawać, że jej życie się zmieni w jakiś sposób. Po zaaresztowaniu do Giny miała przyjść właśnie jej siostra Sunny, siostry rozmawiały, a według Sunny Gina miała jej powiedzieć, że chciała odebrać od niej jakieś rzeczy, po prostu się bała. No ale prawda jest taka, że siostra wcześniej, bo w ogóle było tak, że Gina miała zadzwonić do Sunny jakiś czas przed tą sytuacją i Sunny miała się wkurzać, że skąd ty w ogóle masz ten numer, ja nie mam, że Gina miała pytać się o jakieś swoje rzeczy, a Sunny miała jej powiedzieć, ja nie mam twoich rzeczy, wszystkie wyrzuciłam. Bo ona też w ogóle się wyprowadziła z tego mieszkania, w którym one kiedyś wspólnie mieszkały, przeprowadziła się do innego, miała już nową współlokatorkę. Więc one w tamtym momencie też były w złych stosunkach, odkąd Sunny tak naprawdę wyrzuciła Ginę z mieszkania. Gina trafiła do więzienia na 6 miesięcy, to, znaczy 6 miesięcy nie odsiedziała, ale taki otrzymała wyrok, no to one nie były w dobrych stosunkach. No i pewnie faktycznie po złości Sunny mogła te rzeczy siostry wywalić. I wygląda na to, że Sunny siostrze uwierzyła. Albo przynajmniej wybaczyła jej to, co się wydarzyło, ponieważ proces rozpoczyna się w październiku 1997 roku i wyobraź sobie, że Sunny nie bardzo chce współpracować z prokuraturą. Nie ułatwia im w ogóle oskarżanie jej siostry. No. Dziewczyny mają bodajże wtedy 24 lata, także nadal są bardzo młode i w zasadzie tak na dobrą sprawę mają tylko siebie.
No.
Więc to na pewno też grało jakąś rolę. Ponoć podczas swoich zeznań Sunny nie wypowiadała się negatywnie o swojej siostrze. Oczywiście opowiedziała o jej dzieciństwie, które też było bardzo trudne. One były same dla siebie siostrami i rodzicami w pewnym sensie, tak? Musiały sobie radzić same. Przez jakiś czas nie miały tak naprawdę na kogo liczyć. I jak rozumiem, dopiero tam w wieku tych, nie wiem, 12 lat, kiedy przeprowadziły się do tych krewnych, zażyły trochę takiej normalnej atmosfery rodzinnej. Sunny miała mówić, że kocha swoją siostrę i sprawiała właśnie takie wrażenie, jakby swojej siostrze wierzyła, albo w swoją siostrę wierzyła i nie chciała po prostu, żeby została w jakiś tam surowy sposób ukarana. Gdy kolejnego dnia przyjeżdża do sądu, przyjeżdża w ogóle w zupełnie innym stanie niż za pierwszym razem, gdy zeznawała, bo za pierwszym razem była porządnie ubrana, wiesz, bardzo zadbana, a następnym razem zjawia się tam, w zasadzie ktoś w ogóle musiał pojechać po nią do domu, bo się nie stawiła i ona przyjeżdża w kompletnym nieładzie, w stroju co najmniej nieodpowiednim do sądu, ledwo mówi, ledwo stoi i gdy, wiesz, siedzi w tym miejscu, gdzie świadkowie odpowiadają na pytania, to mówi, bo oczywiście ją pytają o jej stan, mówi, że zażyła tabletki nasenne, że to wszystko już jakby, no ewidentnie ją ta cała sytuacja po prostu przerosła. Ponoć jeszcze poza tym, że siostra mogła chcieć ją zabić, lub ktoś próbuje jej siostrę wrobić w to, że próbowała ją zabić, jakkolwiek ona to rozumiała i widziała, to miała też jeszcze jakieś problemy z chłopakiem, zerwała z chłopakiem i generalnie chyba to wszystko już było dla niej za dużo i ona po prostu no, nie była w stanie nawet mówić. Ona tak strasznie bełkotała i przyjechało po nią pogotowie. Musieli ją wywieźć na noszach.
Aha.
No. Po kilku dniach wraca jako świadek. Oczywiście w sądzie świadkiem była również jej współlokatorka Helen. Opowiedziała o tych, no jakby nie patrzeć, traumatycznych przeżyciach, bo ktoś wpada ci do domu, grozi ci bronią, knebluje cię, związuje, wsadza do wanny i w zasadzie one myślały, że oni ich zaraz zestrzelą.
I ty jacyś 15-latkowie.
Tak, no to dosłownie. Jak rozumiem, w międzyczasie Sunny też trochę udzielała się w mediach, i niektóre wersje się lekko od siebie różniły tej całej sytuacji. Też tutaj pytano i Sunny, i Helen, bo tak jak mówiłam, miało być tak, że Gina chciała odzyskać jakieś rzeczy z mieszkania Sunny, teoretycznie. No i właśnie pytano się Helen i Sunny, czy włamywacze pytali jakieś rzeczy, czy chcieli jakieś rzeczy konkretnie wziąć. One mówiły, że nie, a nawet jedna z nich wspomniała, że miały powiedzieć tym napastnikom, że mogą wziąć co zechcą.
No.
I oni nie byli jakby tym zainteresowani, czy też nic nie brali, ale z drugiej strony to nie oni chcieli coś zabrać z tego mieszkania, tylko Gina, której tam nie było. Bardzo skomplikowana sprawa, jeśli mam być szczera. Trochę to jest takie he said, she said, mam wrażenie. No i cóż, Gina chyba liczyła na to, że zostanie łagodnie potraktowana, że dostanie po łapkach, natomiast okazuje się, że została skazana na maksymalną karę, na jaką mogła, za to konspirowanie, za to knucie morderstwa, ponieważ razem ze swoimi wspólnikami wszyscy zostają uznani winnymi. Poza tym oczywiście też to, że przetrzymywali obie te kobiety i tak dalej, za to wszystko im dołożyli kolejnych oskarżeń. Sunny miała nawet prosić sąd o łagodność dla swojej siostry. Też znalazłam informację o tym, że ta społeczność koreańsko-amerykańska też wyrażała swoje poparcie i prosiła o łagodność dla Giny. Pewnie wszyscy liczyli na to, że dostanie trochę łagodniejszą karę, ale koniec końców, bodajże w styczniu, sędzina skazuje Ginę na maksymalną karę minimum 26 lat pozbawienia wolności.
Hmm.
Archie zostaje skazany na 16 lat pozbawienia wolności, a John na 8. Muszę powiedzieć, że no, taki młody wiek, także kara dosyć długa. No, oczywiście wpadli do domu i steroryzowali dwie kobiety. Tak naprawdę nie wiadomo, na co by się tam zdobyli, na co nie. Ciężko też jest stwierdzić, czym tak naprawdę Gina przekonała tych chłopców do tego, żeby oni jej pomogli. Czy ona faktycznie ich tak powoli w tą całą intrygę wciągała?
Nie, no ja jestem trochę zdziwiona w sumie. W sensie przede wszystkim dziwne jest to, że ta ofiara, czyli ta Sunny, pewnie gdyby mogła, to by w ogóle te zarzuty wycofała, tak?
Tak, tak, tylko że to nie od niej zależało, no,
nie
jakby.
Nie od niej zależało, ale ciekawe.
Tak, ona na przykład jest bardzo stary odcinek Snapped, w którym ona się wypowiada, bo tak jak mówię, ona ponoć w mediach na początku była taką, powiedzmy, trochę celebrytką, w jakichś tam różnych programach brała udział i udzielała różnych wywiadów. I w Snapped na przykład ona mówi, że no nie chciała jakby, żeby jej siostra dostała jakąś wielką karę, że koniec końców jej się nic nie stało.
Mi się wydaje, że sensem tej historii jest to, że nikt nie zrozumie relacji i dynamiki między właśnie nimi i że to jest zupełnie nie dziwne, że one by sobie mogły wybaczyć i potem być super kumpelkami.
Tak, no właśnie znalazłam też informację, że po tym jak Ginie w końcu przyznano to wyjście z więzienia, no to Sunny miała jej zaoferować, wiesz, no w jakiś tam sposób nadal była w jej życiu. I tak jak mówię, czy ja się do końca temu dziwię? No nie, bo one w zasadzie mają tylko siebie, tak na dobrą sprawę. Tak jak też Sunny powiedziała, w sumie nic się nie stało. No nie właśnie, wiem, ja oczywiście żartuję, ale...
Ale nie, no też tak myślę, że tak naprawdę no to nic takiego konkretnego się nie stało. Było jakieś tam planowanie, konspirowanie, ale...
Ale wyobraź sobie, co to musiała być za relacja, że one potrafiły jedna drugiej w twarz telefonem potrafiła rzucić, że one takie bójki miały, że sąsiedzi jakby policję wzywali.
To jest... No na pewno bardzo bliska relacja. No, nie da się czegoś takiego zrobić osobie jakiejś obcej, prawda?
Nie, to jest takie trochę szokujące, bo jakby od najmłodszych lat były rywalkami. Jedna była o drugą zazdrosna. Oczywiście wcześniej to było w jakichś takich ryzach jeszcze, w granicy normalności w cudzysłowie, a nawet w wielu źródłach mówili, że ludziom się wydawało z ich otoczenia, że to im na dobre wychodzi, bo one się coraz lepiej uczyły, wiesz.
No jak super, że coraz prześcignąć siostrę.
Tak, że coraz lepsze wyniki osiągały. A tak naprawdę też jestem ciekawa, na ile tutaj, jaką rolę zagrało to, co mówili o kulturze koreańskiej. To znaczy to, że to starsze rodzeństwo jest tym, cudzysłów oczywiście tutaj duży, lepszym, jakimś takim, którego trzeba się słuchać.
No ale to chyba wszędzie tak jest, niezależnie od kultury.
Wiesz, co
zawsze
tak to podkreślali,
starsze.
Że zaczęłam się zastanawiać, czy to tam faktycznie ma jakieś takie bardzo duże znaczenie i faktycznie jest takie obecne.
No może.
No ewidentnie Gina czuła się gorsza, ale tak jak wcześniej też rozmawiałyśmy, ich życia toczyły się w zasadzie takim samym torem i też bardzo podobnie do ich mamy, prawda?
Ciekawe, jak daleko można się posunąć w takiej relacji, nie? No dobrze, to dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia w następnym odcinku.